No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym, bądź też w jakikolwiek inny dzień, kiedy tego słuchacie, a oczywiście spotykamy się w historiach potłuczonych w naszym podcaście z Waszymi opowieściami. Kochani, bardzo dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, jak zawsze za to, co piszecie, za to, że słuchacie. Bardzo mnie to cieszy. Posłuchajcie na początek, jak zawsze, kilku komentarzy od Was. Niektóre mnie naprawdę rozbawiły tym razem. W sensie często mnie bawią te wasze komentarze, bo jesteście śmieszni. W takim sensie dobrym śmieszni. W sensie wzbudzający uśmiech, może tak lepiej powiedzieć. Posłuchajcie. Iza pisze tak. A ja słucham leżąc w namiocie, a obok mnie leży półmetrowa suszona ryba. To swoista atrakcja Lofotów, norweskich wysp położonych za kołem podbiegunowym. Jest już prawie północ, a wciąż jest jasno jak w dzień. W lecie można doświadczyć tutaj białych nocy. Mój towarzysz życia i podróży, to jak zacząłem czytać, kochani, przepraszam za przerwę, to myślałem, że i zapiszę o tej rybie, w sensie, że to jest jej towarzysz życia i podróży, ale chodziło jednak o kogoś innego. Poszedł na ryby, a ja leżę ubrana od stóp do głów w wełnę, zawinięta w ciepły śpiwór i słucham ojca głosu i szumu fal. Piękne zakończenie rowerowych wakacji na dalekiej północy. No Izo, bardzo Cię pozdrawiam. Rzeczywiście to bardzo piękna rzecz w takim namiocie. No może ta suszona ryba by mi trochę przeszkadzała, ale mam nadzieję, że spędziliście tam piękny i dobry czas. Zewa z kolei pisze tak. A ja słucham i piszę z Cloud Nine po ostatnich rekolekcjach w Manchester. Bo nie dość, że nam się udało być, to jeszcze nawet nam się udało utulać ojca. Ach, co to była za piękna konferencja. Marzenia się spełniają. Może i jechaliśmy po 3 godziny w każdą stronę, może i musieliśmy wymyślać najróżniejsze gry i zabawy, co by córci tę podróż urozmaicić, ale cośmy duchowo przeżyli, to nasze. Ech, ojcze, chciałoby się z ojcem przegadać nie jedną noc, jedząc, pijąc, śmiejąc się i płacząc. Może kiedyś. Dziękuję, Zewa, co langustę utulała. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy w Manchesterze i mam nadzieję rzeczywiście, że ta konferencja, pewnie byliście tak, jak przypuszczam, na jednej z tych trzech, to mam nadzieję, że coś wam dała. Andrzej z kolei pisze, aha, to jest komentarz odnośnie, kochani, w poprzednim podcaście mówiłem, że jestem w takim ośrodku dla seniorów i tam się działy różne rzeczy. W ogóle tam wam nie wspomniałem, bo to nagrywałem wtedy chyba w sobotę, ale w niedzielę rano, kochani, tam była straszna imba w tym ośrodku. Jak się obudziłem jakoś koło 6:00 z jakimiś takimi krzykami na korytarzu, bo seniorki właśnie wychodziły do kościoła, więc najpierw zrobiły straszny rejwak, bo tam się zbierały, żeby wyjść do kościoła. Kto to chodzi do kościoła? 6 rano. No ale one poszły. I potem jak wróciły, znowu mnie obudziły, bo było jakoś, nie wiem, przed 8 chyba. I słuchajcie, chyba musiała być jakaś inba w kościele, bo jedna krzyczała na korytarzu, ja tam chodzę dla Boga, a nie dla księdza. Więc coś tam pewnie ksiądz musiał nagadać. Więc a propos tej kwestii seniorów, to Andrzej pisze tak. W kwestii seniorów. Dajcie znać, słuchający, czy jest tutaj dużo takich plus 50. My z żoną, 58, od kilku lat nie ma dnia bez langusty. Dziękujemy, ojcze Adamie. Andrzeju, po pierwsze, dla mnie takie plus 50 to jeszcze nie seniorzy, to trochę jeszcze poczekaj, na razie jesteście w kwiecie wieku. Ale pod tym oczywiście odezwało się sporo seniorów na to wezwanie i między innymi Irena napisała tak. Ja lat 67. Z langustą się modlę, medytuję, słucham wszystkiego i rechoczę, bo często inaczej nie da rady. Lubię być seniorem, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki ojcze Adasiu, chociaż mam syna w twoim wieku. No właśnie, bo masz tyle lat w sumie co moja mama. Irenko i Andrzeju, bardzo was serdecznie pozdrawiam. I kochani, jeszcze jeden komentarz od Emilii, ten też mnie rozbawił, w ogóle jest piękny. Boże, gdzie wy tego słuchacie? Posłuchajcie. Wracam z lasu, tak pisze Emilia. Byłam 3 dni na bytowaniu, szkoleniu wojskowym z zielonej taktyki, a wczoraj całą noc spędziłam na posterunku obserwacyjnym, leżąc w jagodach z celownikiem termowizyjnym i karabinkiem, czuwałam nad bazą, by przeciwnik nie zdobył naszej flagi. Okazało się, że zapomnieli mnie zmienić. Warta miała trwać godzinę, a trwała całą noc. Później nadrobiłam 3 odcinki HP, leżąc na szyszkach i próbując zasnąć. Teraz jadę w Jelczu, siedząc na plecakach i słucham HP. Ślinka mi cieknie, jak pomyślę o maczku, bo jedzenie z racji żywnościowych nie jest super apetyczne. Ucieszyło mnie, że wpadł nowy odcinek. Szczęść Boże, pozdrawiam. Emilko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Nie śpi więcej na szyszkach, bo to chyba trochę niewygodne. Kochani, no zawsze mnie to ujmuje, że w takich różnych okolicznościach tego słuchacie, w różnych miejscach, w przedziwnych, w jakichś wariantach rzeczywistości. Strasznie to jest fajne, że mogę Wam tam towarzyszyć. Kochani, tyle wstępu. Będzie oczywiście teraz czołóweczka, a potem będzie historia. No to lecimy. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Justynie, co na aborcję namówić się dała. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni. Bardzo serdecznie Was witam i bardzo się cieszę na nasze kolejne spotkanie. Oczywiście cieszę się kolejny raz w tym odcinku, bo już je słyszeliśmy przed czołówką, ale teraz właściwa część. Kochani, jak się już domyślacie po tytule, no będzie dzisiaj grubo, gruba historia, ważna historia, piękna historia, trudna historia. No bardzo się cieszę, że mi wysyłacie, że mi jakoś ufacie i ośmielacie się też słuchaczom jakoś zaufać, przedstawiając te swoje historie, kochani. To zaufanie polega na tym, że jakby dajemy sobie takie prawo, że nie będziemy się odrzucać, osądzać, nie będziemy się oceniać. Kochani, bardzo Was wszystkich o to proszę. Zazwyczaj tak jest. Zawsze, kiedy czytam Wasze komentarze, widzę, że jesteście pełni delikatności, pełni szacunku. Bardzo mnie to cieszy. Czasem się zdarza, kochani, że nie. Ja czasem takie komentarze kasuję. Kiedy ktoś jest nieprzyjemny albo zbyt oceniający, kasuję takie komentarze. Dlatego, że, kochani, oczywiście mamy prawo wyrażać swoje opinie i tak dalej, ale nikt nam nie daje prawa do jakiejś wiedzy o życiu innych ludzi. Należy zawsze jakby mieć szacunek i też pewien dystans do tego, co słyszymy. Dziękuję wszystkim, którzy ufają, wysyłając mi te historie i bardzo też wszystkich słuchaczy zawsze proszę, kochani, bądźmy dla siebie wyrozumiali, cierpliwi, dobrzy. No właśnie, tak jak zawsze mówię na końcu, kochajmy siebie i kochajmy innych. Dobra. Do historii. Pierwsza linijka, bardzo ciekawa, bardzo ważna. Wyrażam wszystkie zgody, które są wymagane do publikacji tego tekstu. Dziękuję, Justynko, że wyraziłaś swoją zgodę. Lecimy, kochani, z historią. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Szczęść Boże, Justyno. Moja historia zaczyna się jak wiele innych tego typu. Dziewczyna poznaje chłopaka, zakochują się w sobie. I ze mną tak było. Zakochałam się po uszy. Miałam wtedy 22 lata, on 24 i choć dla naszych rodzin byliśmy za młodzi, zbyt niedojrzali, to kochaliśmy siebie tak, że świat dla nas nie istniał. Zawsze razem, wszystko razem, podróże, góry, skoki spadochronowe, bańki mydlane i tak dalej. Bardzo szybko zamieszkaliśmy razem. Żyliśmy jak mąż z żoną, bawiąc się życiem, imprezując, kochając życie i siebie. To był naprawdę dobry, fajny czas. W moich wspomnieniach najlepszy okres młodości. Byłam naprawdę szczęśliwa. Rozmawialiśmy o ślubie, planów było dużo. Do kościoła ja chodziłam, choć nieco niedzielę. Czasem Marcin ze mną szedł. Jak go namówiłam, no to szedł. Choć oficjalnie mówił, że on jest przeciw kościołowi, że jest chrześcijaninem, a nie katolikiem. Choć za dziecka był parę lat ministrantem, ale to tylko tak gadał, choć czasem tym gadaniem mnie wkurzał. To ogólnie rzecz biorąc, był wierzący i ja też, wychowani w wierzących, praktykujących rodzinach. Gdy poznałam jego mamę, to nie spodobałam się jej. Uznała, że nie jestem wystarczająco dobra dla jej synka. Z kolei moi rodzice też go jakoś szczególnie nie polubili, więc tak sobie żyliśmy sami. Szczęśliwi, będąc bardzo wybuchową parą, bo gdy się kłóciliśmy, to tak, że aż talerze latały, a gdy byliśmy zgodni, to tak słodcy zakochani, że aż drażniło to ludzi. I tak by sobie słodko nasze życie w tej bańce trwało, gdyby nie pierwsze sygnały, które teraz widzę po latach, a wcześniej chyba nie chciałam ich widzieć, sygnały, że on mnie już aż tak nie kocha, że chyba chciałby się rozstać, ale nie wie jak to zrobić, bo ja taka w nim zakochana, w ogień bym za nim wskoczyła, dla niego bym zrobiła wszystko, nigdy więcej do nikogo nie chciałam, aż tak mocnego uczucia już nigdy nie poczułam, no więc pewnie to była ta prawdziwa miłość, choć głupia miłość niedojrzała dla mnie wtedy najważniejsza. Justynko, mam tu już tyle komentarzy, już bym tu tyle rzeczy powiedział, że to w ogóle głowa mała, ale jeszcze się powstrzymam. Będę bardzo cierpliwy. Słuchajmy dalej. No i potem okazało się, że jestem w ciąży. Pierwszy dzień ucieszyliśmy się na tę nowinę, ale drugiego dnia zaczęło się piekło. Ja miałam ciut żal, że taka młoda jestem, miałam 23 lata i teraz mam siedzieć w pieluchach, że studia zdążę skończyć przed porodem, ale do pracy przecież żadnej nie pójdę, no ale no skoro się już stało, no to trudno. Ale Marcin wyskoczył z tekstem, że przecież jest aborcja. Ja się na żadne zabiegi takie zgodzić nie chciałam. No to wynalazł, że są takie tabletki, które przecież zadziałają przy tak wczesnej ciąży. Ogólnie ja tego nie chciałam, bo to morderstwo i wiedziałam to naprawdę. Ale on mnie namawiał, mówił, że za szybko, za 2 lata będziemy mieli dzieci, że musimy zarobić kasę, że się ustawić życiowo, że nie w wynajmowanym pokoju, że najpierw weźmiemy ślub, a potem dzieci, czyli tak jak trzeba, albo że jak tak bardzo chcę urodzić, no to zostanę sama z tym dzieckiem i będę musiała wrócić na wieś do rodziców, do ojca, co by całe życie czepiał się mnie i tego dziecka za to, że tam jesteśmy. No bo przecież wstyd, że panna z dzieckiem. Marcin, mówiąc krótko, szantażował mnie emocjonalnie na każdy możliwy sposób. Nie miałam znikąd wsparcia, bo w rodzinie nie miałam co go szukać. Byli przecież przeciwni temu związkowi, a przyjaciół to ja nigdy za wielu nie miałam. Bardziej takie koleżanki. No to im nie będę się przecież zwierzać z tego, czy dokonywać aborcji, czy nie. No i wyszło na to, że się zgodziłam. Pamiętam jak dziś ten moment przed połknięciem pierwszej tabletki. Ja go pytam, czy jest pewien, bo albo on będzie szczęśliwy, no i wtedy ja to zrobię, albo ja będę szczęśliwa i urodzę i wychowamy dziecko razem, więc czyje szczęście on wybiera. Bo ja dla niego, jak wcześniej pisałam, zrobię wszystko w imię naszej, a może już tylko mojej, wielkiej miłości. On wybrał swoje szczęście i dokonaliśmy aborcji. Szczegóły, jak to fizycznie boli i rozwala organizm kobiety, to może już pominę. Już 2 dni po wszystkim dopadły mnie oczywiście ogromne wyrzuty sumienia. Ciągle płakałam, nocami wręcz wyłam z żalu, że chcę cofnąć czas. Zaczęłam ciut więcej pić, żeby się znieczulić, zapomnieć, jakoś zasnąć spokojnie. Marcin, jak to się później okazało, też zaczął żałować tej decyzji, nie mógł znieść widoku mojej rozpaczy. I choć raczej mnie już nie kochał przed tą aborcją, to nie mógł znieść, że przyczynił się do mojej tak wielkiej krzywdy. Zaczął grać na zakładach bukmacherskich, żeby szybko zarobić kasę, kupić dom i mieć ze mną dzieci, ale przegrywał. Po aborcji nasz związek trwał miesiąc. Ciągłe kłótnie, pretensje, wyrzuty, moje łzy i tak dalej. Więc w końcu ze mną zerwał. Ale na 2 tygodnie straciliśmy kontakt, potem jeszcze przez rok tak się bojaliśmy, że on tydzień chciał być w związku, potem tydzień, że przyjaciele, a ja się na to zgadzałam, chociaż psychicznie mi to głowę rozwalało. Ale tak bardzo chciałam do niego wrócić, z nim być, tak bardzo go kochałam. No to przecież dla niego była ta aborcja. Więc jakbyśmy mieli nie być razem, skoro dla niego to zrobiłam? Po co ja to wszystko zrobiłam dla niego? Ogromny żal i ból. Do tego okazało się, że przegrał ponad 50 tysięcy złotych, bo brał kredyty i grał. I ja mimo to chciałam z nim być, mimo pomóc mu to spłacić. Ale on jakby dumą się unosił, że ja zasługuję na coś lepszego niż takie życie i ciągle gadał, że chce wyjechać do Anglii, bo tam szybciej zarobi na spłatę długu, no i jego siostra tam mieszka. Jedyne, czego nie chciałam zrobić, to wyjechać z nim, ponieważ nie znam języka angielskiego i jakby coś nie wyszło, to chyba bym tam zginęła po prostu sama. Ja popadałam w czarną rozpacz z powodu wyrzutów sumienia. Byłam u spowiedzi, ksiądz powiedział mi, że moje dziecko jest już w niebie, że mi wybaczyło i Bóg też mi wybaczył. A najtrudniejsze teraz przede mną, bo muszę samej sobie wybaczyć. Ale ja nie potrafiłam sobie wybaczyć. Coraz więcej piłam, po kilka dni z rzędu. Co znalazłam pracę, to ją traciłam, bo na kacu często nie przychodziłam do pracy. Zaczęłam się ciąć. Miałam 4 próby samobójcze. Biorąc tabletki i pijąc, chciałam się upodlić, zeszmacić. Nie czułam się godna żyć, czy tam cokolwiek. Puszczałam się z przypadkowymi kolesiami na imprezach. Piłam ciągle i ciągle więcej, wypisywałam do Marcina, że raz go nienawidzę, a raz, że go kocham. Bo większy żal niż do niego, choć mnie oszukał, bo mieliśmy być razem, to miałam do siebie, że się zgodziłam na tą aborcję, że przecież jestem mordercą. I tak minęły 4 lata. On wyjechał do tej Anglii. Ja szukałam zapomnienia w związkach z innymi facetami, nasz kontakt ograniczył się do maila, tak raz na 2 miesiące. Ja wciąż wzdychałam, że go kocham, bo mi tamte związki nie wychodziły. On, jak pisał, przeszedł w końcu nawrócenie. Zaczął słuchać ciebie, ojcze na Languście, modlić się, chodzić do kościoła, szczerze żałować zabójstwa naszej Zuzi, bo to już z 3 miesiące po aborcji mieliśmy takie przeczucie, że to była dziewczynka i nazwaliśmy ją Zuzia. A ja jakoś się zbierałam w całość. Wylądowałam na terapii dla alkoholików, byłam u kilku psychologów, ale jakoś nie bardzo potrafili mi pomóc. Tak niby żyłam, niby nie, aż poznałam mojego aktualnego męża. Jakoś tak on mi pomógł się pozbierać. Oczywiście do kościoła też chodziłam, choć tam ciągle czułam się winna i niegodna. W 2018 roku było moje ostatnie spotkanie z Marcinem. Zorganizował mszę w intencji naszej Zuzi i chciał, żebym w niej uczestniczyła. Więc faktycznie się bardzo zmienił i nawrócił. Szkoda tylko, że od tego czasu więcej się do mnie nie odezwał. Nie odpisał na maila. Dla mnie jakby ciągle jeszcze coś było do wyjaśnienia. Ja wzięłam ślub, mamy trójkę dzieci i jakby mam wrażenie stanęłam na nogi w końcu. Choć nigdy nie zapomnę o Zuzi. Jakiś cień zawsze już ze mną będzie. To teraz moje życie jakoś jest okej. Jestem szczęśliwa, kocham męża. Inną miłością niż kiedyś Marcina, pewnie dojrzalszą. Szkoda tylko, że Marcin, skoro zrozumiał swój błąd, to że mnie olewa, bo chciałabym z nim porozmawiać. Ciągle mam sentyment do niego. I taka oto nasza historia z takim dosyć niejasnym zakończeniem. Pozdrawiam, Justyna. Moi kochani, krótka historia, ale no niesamowita historia, bardzo ważna historia. I też taka historia, jak słyszycie, niedomknięta trochę. Kochani, mam tutaj wiele, bardzo wiele różnych myśli. Najpierw oczywiście rzecz pewnie oczywista. Przypuszczam, że niektórzy, jak tego słuchaliście, też tak sobie pomyśleliście. Justynko kochana, absolutnie nie negując twoich uczuć i emocji, proszę cię i błagam cię. I kochani, mówię to do wszystkich was, proszę was i błagam was. Nie nazywajcie tego uczucia, które tu jest opisane, o którym tu jest mowa, tą jedyną, wielką, prawdziwą miłością. Kochani, ja was oczywiście próbuję tego uczyć już od dawna i mam nadzieję, że niektórym z was to wręcz się już po prostu znudziło, już tego nie możecie słuchać. Kochani, te uczucia, to poczucie, że jestem w stanie zrobić dla kogoś wszystko, kochani, to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochani, znaczy nie ma nic wspólnego, w sensie to nie jest istota miłości. Kochani, zakochanie, zauroczenie, fascynacja, takie poczucie, że wreszcie jakoś jestem spełniony. To nie jest, kochani, jeszcze esencja miłości. Te historie, kochani, też czytam z takiego fajnego powodu, że ona dokładnie pokazuje, jakie zrobić kryterium, które jest kryterium sprawdzającym, czy ta miłość jest właśnie tą, jak napisała Justyna, że wydawało mi się, że to jest właśnie ta prawdziwa miłość, bo byłabym w stanie dla niego wszystko zrobić. Kochani, jeżeli miłość, w sensie uczucie do kogoś, jest w stanie sprawić, że ono ci usprawiedliwia coś, o czym wiesz, że jest złe, to nie jest miłość. Kochani, ta historia właśnie bardzo pięknie pokazuje, jakby po czym nie wolno rozpoznawać miłości. Zobaczcie, Justynka tak bardzo zakochana, tak bardzo przekonana o swojej miłości do niego, mówi, że jest w stanie zrobić dla niego wszystko i że popełniła tę aborcję razem z nim, kochani, bo ja bardzo nie lubię tego zdania, że to ona ją popełniła. Dlatego też nie nadałem takiego tytułu, nie wiem, o Justynie, która popełniła aborcję. Nie, dlatego że to jest coś, co oni zrobili razem. To nie jest tak, kochanie, że to kobieta jest winna. To jest zawsze para. To jest zawsze, znaczy oczywiście może tak się zdarzyć, że nie wiem, faceta w ogóle nie ma, bo uciekł, poszedł sobie i tak dalej i pewną decyzję podejmuje tylko kobieta, ale nawet jeżeli tak jest, to ona ją często podejmuje właśnie dlatego, że go nie ma. Nie ma nigdy, kochani, aborcji jednej osoby. W tym wypadku są zawsze rodzice, tutaj jest i chłopak, i dziewczyna, gdzie jak słyszycie, chłopak jeszcze tym bardziej namawiał Justynę, ale ona w imię miłości zgodziła się na to, żeby pozbawić swojego dziecka życia, nie? Kochani, to jest od razu kryterium, to nie jest miłość. Jeżeli w imię miłości jesteś w stanie zrobić jakieś zło, jeżeli w imię miłości jesteś w stanie kogoś skrzywdzić, jeżeli w imię miłości jesteś w stanie sprzedać, nie wiem, Pana Boga, cokolwiek innego, ważnego, wartościowego w życiu, to jest prosty sygnał, to nie jest miłość. Jest tylko dlatego też o tym mówię, bo na końcu, kiedy właśnie piszesz, że tam ciągle coś do niego czujesz, że teraz masz jakąś taką miłość do twojego męża, mam takie wrażenie, jakbyś była tak lekko rozczarowana, że tamta kiedyś miłość to była taka, chociaż napisałaś, że ta do męża jest pewnie dojrzalsza. Ale że tamta miłość jakoś tak jest jakimś takim wspomnieniem w tobie. Justynko, nie, tamta miłość to było straszliwe zauroczenie, straszliwe zakochanie, spowodowane jakimś głodem, jakąś pustką, tym, że ktoś wreszcie wypełnił twoje serce. Nie traktuj, proszę cię, Justynko, tamtej miłości jako miłości tej największej, tej prawdziwej. Nie, Zobacz, że w imię tej miłości stało się coś bardzo złego, nie? I to tylko pokazuje, no właśnie, to nie o to chodzi, kochani, w miłości. Kochani, druga rzecz, ona też jest bardzo symptomatyczna w tej opowieści. Justynko, bardzo za to ci dziękuję. Nie wiem, czy to, pewnie tego nawet może nie zauważyłaś, ale to jest bardzo pięknie to napisane. Zobaczcie, w pewnym momencie Justyna, kiedy mają podjąć tę decyzję, no właśnie, czy pozbędą się tego dzieciątka, czy nie, to ona stawia takie coś, mówi temu swojemu wybranemu, czyje szczęście dla ciebie jest ważniejsze, tak? Pyta go, moje, bo ona by chciała tego dziecka, czy twoje, bo byś go nie chciał? Otóż uwaga, Justynko. I uwaga, koni, wszyscy, którzy może gdzieś w takich sytuacjach jesteście, czy będziecie. Koni, to nie jest wybór między szczęściem twoim a męża, czy twoim a chłopaka, czy twoim a kobiety. To jest wybór między szczęściem dziecka. Uwaga, zauważcie, ta trzecia osoba tu się w ogóle nie pojawiła. To było pytanie, komu będzie lepiej, czy będzie lepiej jej, czy będzie lepiej jemu. Koni, w tym nie chodzi o was. Tu chodzi o tą trzecią osobę. To bardzo pięknie tutaj pokazuje, jakby, gdzie to się bardzo często, kochani, u nas rozgrywa. Że my, kiedy o tym myślimy, to nie myślimy o dzieciątku, tylko myślimy o nas, nie? I tak, to oczywiście często jest jakaś tam niedojrzałość, jakiś taki moment życia. Jak sama już to napisała, mam 23 lata, będę teraz siedzieć w pieluchach. Zobacz, Justynko, jakby twoje serce było wtedy skierowane ku tobie, nie? Nie ku dziecku, tylko ku tobie chodziło o to, jak będzie tobie, nie? Justynko, w imię, no właśnie, tak zwanej miłości, bo to nie była miłość w tym takim pięknym, najpiękniejszym sensie. Pozwoliłeś, żeby to uczucie, no właśnie, skierowało wasze serca ku wam, ku niemu, ku tobie, a nie ku temu dzieciątku. Ale Justynko, oczywiście, żeby to było jasne, tak jak ci powiedział ten ksiądz, Justynko, bo ty tu mówisz, że jakiś tam cień taki nad tobą wisi. Ja oczywiście rozumiem i bardzo też się cieszę z tej historii, bo ona pokazuje, jaki dramat przeżywa kobieta, kochani, która dokona aborcji. Te wszystkie takie krzyczące różne głosy, tak, że to jest, aborcja jest okej, okay. Jak ja to widzę, naprawdę po prostu robi mi się tak, tak mi się robi słabo, jak widzę te zdania, że kobieta po aborcji będzie uśmiechnięta, będzie okej. Okay. Nie, nie będzie. Koń, tutaj mamy obraz tego, co się dzieje z kobietą po aborcji. Też co się dzieje z mężczyzną, jak widzicie, wydaje się, że tata tego dziecka też w pewnym momencie zrozumiał, tak? Co się wydarzyło, to nie jest tylko kwestia mamy, nie? Koń, aborcja nie jest okej. Okay. Aborcja robi z życia takie piekło, o jakim wam pisze Justyna. I nie mówię tego ja, ksiądz, który tam po prostu gada, bo tak musi, bo on jest z kościoła, więc tak muszą gadać o aborcji. To pisze mama, to pisze Justyna, która pozbyła się swojego dziecka i zobaczcie, jakie piekło przeszła po tym pozbyciu się. Zobaczcie, do czego ją to pchnęło, nie? Alkohol, jakieś związki, przygodny seks, próby samobójcze. Kani, to powinni pisać na plakatach, aborcja jest okej. Okay. Powinni pisać na plakatach, jeżeli chcesz pogrążyć się w alkohol, jeżeli chcesz pójść w przygodne związki z mężczyznami, jeżeli chcesz pójść w nieudane związki, w seks z byle kim, jeżeli chcesz przeżyć kilka prób samobójczych, to aborcja jest okej. Okay. Kani, tego nie mówią, nie? No właśnie. Justynko, bardzo ci dziękuję, bo twój głos jest bardzo ważny, bo to nie jest głos księdza, to nie jest głos, nie wiem, tam instytucji kościoła. Nie, to jest głos kobiety, która to przeżyła na własnym sercu, na własnym ciele, na własnej psychice, na własnych emocjach, wręcz na własnym życiu. Justynko, to jest bardzo ważna historia i twój głos jest bardzo potrzebny. Justynko, masz w tej chwili męża, masz, tak jak rozumiem, dobrze to pamiętam, trójkę dzieci, tak? Tak, mamy trójkę dzieci. Justynko, tu jest twoje życie teraz. Marcin poszedł swoją drogą, zostaw go już, niech on pójdzie swoją drogą. Jeżeli rzeczywiście, tak jak tu piszesz, Marcinowi też udało się jakoś nawrócić, może idzie właściwą drogą, pozwól mu tą drogą pójść, to nie jest twoja droga. Twoja droga, Justynko, to są twoje dzieci, które masz tutaj. Zuzia oczywiście na ciebie czeka, to nie jest żaden cień na twoim życiu. Zuzia czeka na ciebie, spotkacie się kiedyś, już niedługo, jak tylko zakończy się wreszcie ten świat, to Zuzia cię przywita w niebie. To nie jest cień, to jest radość, która czeka na ciebie tam, po drugiej stronie. Natomiast tutaj masz trójkę dzieci, masz męża, kochaj, ale kochaj nie tym jakimś szaleńczym uczuciem, dla którego jesteś w stanie zrobić wszystko, nie. Kochaj, czyli chciej jak najwięcej dobra dla nich. Daj im jak najwięcej nieskoncentrowania na sobie, ale na nich. Kochani, bo zobaczcie, właśnie stąd się biorą te nasze błędy życiowe, że my jesteśmy skoncentrowani na sobie, na naszym szczęściu, na naszym poczuciu tego, czy nam będzie trudno, przyjemnie, czy nieprzyjemnie, nie? Zobaczcie, jak Justynka wspomina tamte czasy, te, jak mówi, najpiękniejszy okres jej życia, no to chodziło o to, że było jej dobrze, Kochani, najpiękniejszy okres życia nie jest wtedy, kiedy jest nam dobrze. Najpiękniejszy okres życia jest wtedy, kiedy z nas wypływa najwięcej dobra dla innych. Wtedy jest najpiękniejszy okres życia dla nas. Bardzo ważna historia, kochani. Tak, pokazująca, jak jesteśmy często niedojrzali, jak głupio wybieramy, jak dajemy się zwieść różnym uczuciom, poczuciom, że coś jest najważniejsze. Kochani, tacy wszyscy jesteśmy. Niech się nikt nie waży tego oceniać. Trzeba to oczywiście widzieć, trzeba wyciągnąć z tego wnioski, trzeba pójść dalej, trzeba dojrzewać. Ale tacy właśnie jesteśmy. To jest właśnie piękne w tych waszych historiach, dlatego tak bardzo je lubię. I dlatego, Justynko, jeżeli tego słuchasz, bo to jest dosyć dawna chyba historia, nie pamiętam, że chyba tak, wyciągnąłem ją gdzieś tam sprzed jakiegoś dłuższego czasu, więc nie wiem, czy jeszcze słuchasz Langusty, czy nie. Jeśli tak, to dziękuję ci, Justyno. To jest ważny głos, ważna opowieść. Właśnie szczególnie z twojej strony, kiedy opowiadasz to ty, która to przeżyłaś. Kochani, tyle chyba na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga, bo On na to najbardziej zasługuje. Ściskam was, tulę was, pozdrawiam was, macham wam. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień w kolejnym podcaście z kolejną historią. Miejcie się dobrze, z Bogiem.